Dzień dobry. W Polityce dla dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. Jak wygląda finał francuskich zmagań wokół podniesienia w tym kraju wieku emerytalnego i czy jest to finał ostateczny? Co faktycznie kryje się pod hasłem europejskiej autonomii strategicznej w rozumieniu prezydenta Macrona? O tym wszystkim i nie tylko o tym już za chwilę w Polityce dla dorosłych. A gościem polityki dla dorosłych jest dziś pan dr Michał Wenklar, historyk zajmujący się dziejami najnowszymi Polski i Francji, pracownik naukowy Katedry Nauk o Polityce w Akademii Ignacjanum. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Kiedy rozmawialiśmy na antenie Radia Kraków półtora miesiąca temu, mniej więcej, wewnątrz francuski spór o reformę emerytalną zbliżał się w atmosferze wielkich protestów do momentu rozstrzygającego. Jak wygląda to rozstrzygnięcie i czy jest ono ostateczne zarówno pod względem prawnym, jak i społecznym?
Przypomnijmy, reforma emerytalna zakładająca przede wszystkim podniesienie podstawowego wieku emerytalnego z 62 do 64 lat i pewne ujednolicenie systemu, ograniczenie pewnych przywilejów, to był jeden z punktów wyborczych prezydenta Emmanuela Macrona, który ten z całą konsekwencją przeprowadził, zrealizował przy ogromnym proteście społecznym. Protesty, często gwałtowne, często uliczne, trwały około 3 miesięcy. Prezydent, jedni powiedzą, nie ugiął się, drudzy powiedzą, nie wysłuchał społeczeństwa. W Senacie ta reforma przeszła, ale obawiając się wyniku w Izbie Niższej, w Zgromadzeniu Narodowym, pani premier Elizabeth Borne skorzystała z takiego konstytucyjnego...
Jakiegoś fortel użyto ostatecznie,
tak,
ustrojowego.
To jest taki rodzaj powiązania głosowania nad konkretną ustawą z wotum nieufności. To znaczy, że głosuje się nad tym, czy udzielamy wotum nieufności. Jeżeli rząd pada, to pada, a jeżeli wotum nieufności nie przejdzie, to znaczy, że ustawa została przyjęta. I takie dwa wota nieufności zostały zgłoszone. Jedno przez Zgromadzenie Narodowe, na które głosowało niemalże wyłącznie Zgromadzenie Narodowe.
Czyli pani Marine Le Pen.
Ale drugi zgłoszony przez jedną z mniejszych grupek, poparty przez całą opozycję, również nie przeszedł. Obóz prezydencki, tak to się określa we Francji, czyli partia Macrona i najbliżsi sojusznicy, nie ma większości wystarczającej. Ale obok twardej opozycji, czyli lewicowców z koalicji NUPES, pana Jean-Luc Mélenchona, różne lewicowe grupy, i obok z drugiej strony prawicowego Zgromadzenia Narodowego Marine Le Pen, są jeszcze Republikanie. Najmniejsza z tych grup, ale taka, można powiedzieć, najbardziej koncyliacyjna, na którą makroniści mogli liczyć. I ona się podzieliła. Część głosowała za reformą, uznając mimo różnych błędów i tego kryzysu społecznego, że jest konieczna, a część głosowała przeciwko. Później był jeszcze moment zgłoszenia tego projektu do rodzaju francuskiego Trybunału Konstytucyjnego, który nie znalazł żadnych niezgodności z konstytucją i bardzo szybko prezydent Emmanuel Macron ustawę podpisał. Więc ona weszła. Ona już jest zgodna z prawem i dla prezydenta sprawa jest zamknięta. Natomiast liderzy opozycji podkreślali, że sprawa wcale zamknięta nie jest i pytanie, czy protesty społeczne jeszcze się nasilą, czy powoli będą wygasać. I dwa dni po ogłoszeniu promulgacji tego aktu prezydent Macron miał takie głośne wystąpienie telewizyjne, w którym przemówił do narodu. Jak to skomentował publicysta dziennika Le Parisien, Macron zrobił Macrona. Czyli zachował się tak, jak można się było po nim spodziewać. Bardzo podobnie jak to zrobił z żółtymi kamizelkami, bo przypomnijmy, żółte kamizelki to
dawne dzieje. Tak,
bardzo, już, bardzo mocny i bardzo długotrwały protest społeczny we Francji, często związany z dużą eskalacją przemocy. Co z nim zrobił prezydent Macron? Przeczekał. I teraz też jest tak, że prezydent w tym wystąpieniu stwierdził, tam takie ładne zdanie pada, czy reforma została zaakceptowana przez społeczeństwo? Z pewnością nie. I żałuje prezydent, że nie udało mu się przekonać społeczeństwa i wypracować konsensusu, ale uznaje ją za konieczną i została przyjęta, jakby i na tym koniec. A teraz ogłasza plan, 3 pola nowych wyzwań, prosi o 100 dni spokoju do 14 lipca, czyli do Święta Narodowego. No widzę, pan redaktor już się skrzywił, bo wiemy, że 100 dni wcale się nie skończyło pozytywnie dla Napoleona. Tutaj też od razu takie komentarze wobec Macrona się pojawiły.
Mnie się przypomniało też 90 dni, których domagał się kiedyś generał Jaruzelski, kiedy premierem został.
Tak. W każdym razie Cała opozycja bardzo negatywnie przyjęła to wystąpienie, nie jako wyciągnięcie ręki, a jako odwrócenie się plecami do tego wielkiego gniewu społecznego. Prezydent Macron przyznał w tym wystąpieniu, że dostrzega gniew społeczny, że widzi problemy nurtujące Francuzów, no ale jednocześnie dostrzegając to, absolutnie nie wycofał się z tego, co uczynił, czyli z tej reformy.
A protesty słabną, czy...
Jak można się spodziewać, po tym wystąpieniu dostały nowego impulsu i też nowej formy, bo jedno z antycharter globalistycznych organizacji ATAK zasugerowała, i rzeczywiście w iluś tam miastach Francji się pojawiły tak zwane kazerolady, czyli protesty z użyciem rondelka, tak, kazerol. Z biciem w pusty rondelek. I te protesty też pokazywały, razem z wieloma innymi głosami w czasie...
Dotkliwa akustycznie,
ale pokazywały jakby sens, że reforma emerytalna to jest tylko tło, to jest tylko dodatek, a tak naprawdę chodzi o to, że te garnki są puste, że lodówki są puste i tak jak przy żółtych kamizelkach, to tak naprawdę cały czas jest protest przeciwko sytuacji we Francji, przeciwko obniżającej się jakości życia, a na pewno siły nabywczej.
I należy przypuszczać, że te protesty będą silniejsze, słabsze, będą dalej trwały? Czy to jest coś, co Macron znowu zdoła przeczekać?
Nie wiemy tego. Teraz po tym impulsie mocnym... tuż po owym wystąpieniu telewizyjnym bardzo wzrosły. Teraz na chwilę to przysiadło. Ale za moment mamy 1 maja. 1 maja to jest tradycyjnie dzień również we Francji, gdzie centrale związkowe, a pamiętajmy, wszystkie były przeciwko reformie, centrale związkowe, partie lewicowe mocno manifestują. To na pewno będzie swego rodzaju dzień gniewu we Francji. No i pytanie, co będzie dalej? Cały czas pojawiają się te demonstracje, cały czas hasła Macron démission, czyli Macron dymisja, to się ładnie rymuje, są obecne we Francji, coraz dosadniejsze karykatury, rysunki na tych manifestacjach. Gniew jest ogromny. Poziom zaufania do prezydenta Macrona spadł do tego najniższego poziomu z czasów protestów żółtych kamizelek. Pytanie, czy tym razem uda się to podnieść? Wielu wątpi, bo pamiętajmy, że sprzeciw wobec reformy to było ponad 70% społeczeństwa.
A dopięcie swego przez prezydenta pewnym fortelem ustrojowym,
nie
też
pomogło.
Nie jest...
I takich, którzy są przekonani, że tak trzeba było zrobić...
To nie jest gest, który mógł uspokoić.
Nawet nie, to nie wszyscy z tych, którzy głosowali na prezydenta Macrona, taki głos podzielają. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że gdyby Macron ustąpił, to by dowiódł, że nie jest w stanie rządzić, że nie jest w stanie nic nie przeprowadzić, jeżeli nie przeprowadza swojego flagowego projektu. I też... Pewnie skończyłoby to się wcześniejszym rozwiązaniem parlamentu.
Macron dymisjon.
Więc cały czas mamy groźbę odwołania rządu, a więc pewnie rozwiązania parlamentu przed terminowych wyborów. Macron póki co próbuje grać twardo. Wysyła gesty, które w jego mniemaniu mają pokazywać nowe otwarcie. Na razie to się nie udaje. Ale nie,
a jak,
nie,
jakie to gesty?
No właśnie to wystąpienie.
A, to
prawda?
Wystąpienie miało być.
Ogłoszenie owych nowych wyzwań, nowych reform związanych i z sytuacją na rynku pracy i z bezpieczeństwem, z usługami publicznymi. To wszystko są rzeczy, które interesują Francuzów i gdzie oczekują poprawy, tylko że przestają prezydentowi Macronowi Francuzi
pytanie
ufać.
Właśnie, jaka jest jego wiarygodność w takim przekazie. O prezydencie Macronie było ostatnio głośno. Pytanie, czy również we Francji, zaraz o to pana spytam, w związku z jego aktywnością międzynarodową. Wybrał się do Chin, była to wizyta, był fetowany przez tak, gospodarzy w wyraźny sposób. On z kolei w osobliwy sposób im się niejako odwdzięczył. Powiedział, że jest za przyjęciem przez Europę autonomicznego stanowiska w kwestii Tajwanu, polegającego na unikaniu podążania zarówno za Chinami, jak za Stanami Zjednoczonymi. To dosyć dziwna konstrukcja, bo nie bardzo wiadomo, jak Europa miałaby podążać za Chinami, no chyba akceptując aneksję Tajwanu, więc... No, odczytano to jednak jako tradycyjną już w wykonaniu francuskich prezydentów manifestację lekceważenia dla Stanów Zjednoczonych.
Tak, no najgorszy to był sygnał dla Tajwanu, bo tak naprawdę za tym się kryło takie désintéressement, jak to się mówi w języku międzynarodowym, czyli to jest sprawa, która nas
tak to było komentowane
nie interesuje.
Później.
Natomiast jest tak, że ta wizyta nie była jakimś zaskoczeniem, nie była nagła, była planowana od dawna. Szef Chin Xi Jinping po objęciu urzędu zaprosił kilku ważnych liderów europejskich. Niektórzy jak Olaf Scholz już byli jakiś czas temu, teraz przyjechał Macron. Pamiętajmy, że przyjechał razem czy równolegle z Ursulą von der Leyen. Prawda?
Tak, tak, to prawda.
I tu jest ważne, że tylko
podejmowaną
Macron,
dużo chłodniej.
Dużo chłodniej, bo ją potraktowano jako urzędnika tylko jakiejś struktury, która tak naprawdę nie ma wiele do powiedzenia, a Macrona potraktowano jako głowę państwa i rzeczywiście Xi Jinping sam okazywał mu dużo takiej serdeczności, wybrał się z nim, czego nie robi zwykle z gośćmi oficjalnymi, na taki wypad na południe Chin, gdzie długa była rozmowa tête-à-tête. No i potem prezydent Emmanuel Macron wygłosił te słowa, które wywołały tyle kontrowersji, a które właśnie sprowadzały się do tego, że Europa nie musi być wplątana, czy nie musi się dopasowywać do tego rytmu akcji amerykańskiej, reakcji chińskiej, że użył tego słowa suivizm, czyli jakby naśladownictwo, że nie musi naśladować Ameryki, że może znaleźć swoją własną drogę i że tak naprawdę konflikt amerykańsko-chiński nie musi Europy interesować. Tu oczywiście jest pewne nawiązanie do tradycyjnej w polityce francuskiej chęci wybicia się ze świata dwubiegunowego. Każdy prezydent francuski chciałby być takim de Gaulle'em, prawda, który zadeklaruje, że ja tu sam się...
Nie, gdyby to było realne, to można byłoby powiedzieć, no przejaw suwerennej, ambitnej polityki. Tylko, że to jak tak wycisnąć tego rodzaju podejście, to ono się kończy na...
I tak jest jednoznacznie właśnie zostało to odebrane w świecie, i we Francji. Jako naruszenie jedności bloku zachodniego, wbijanie klina między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, co nie byłoby może jeszcze tak straszne, gdyby nie kontekst. A kontekst jest taki, że mamy wojnę, której świat zachodni jednoznacznie stoi po jednej stronie i gdzie tak naprawdę bezpieczeństwo Europy jest gwarantowane przez pakt wojskowy, którego głównym elementem są Stany Zjednoczone. Więc i lewica, i prawica,
no właśnie, miałem
wszyscy,
zapytać.
Wszyscy poza obozem prezydenckim określali co najmniej jako niefortunne, a częściej jako szkodliwe te wypowiedzi, nawet takie sformułowania jak trzymania wielkości, bo tak jak myślał, że będzie mógł negocjować z Putinem jak równy z równym, tak myśli, że tutaj z Chinami coś ugra, że on będzie rozgrywającym.
A może wcale tak nie myśli, tylko sądzi, że to poprawi jego notowania, ponieważ ma ogromne kłopoty wewnętrzne, no, że część takich tęskniących za dawną Wielką Francją obywateli, ten nasz prezydent
może,
Xi Jinpingiem jak równy z równym i tak dalej.
O ile mógł liczyć na to, że niektórzy tak potraktują jego wizyty w Moskwie, bo antyamerykanizm jest mocny we Francji, tego nie da się ukryć, no to tutaj jednak przeliczył się. Tutaj reakcje były raczej jednoznaczne.
W domu nikt go nie pochwalił.
Nie bardzo. Natomiast nie wiem, na ile w Polsce odbiło się jedno wydarzenie, które wydaje się chyba jest konsekwencją tych wypowiedzi, czyli wypowiedź ambasadora Chin w Paryżu. Bo to warto prześledzić, co to było.
Tak.
Ambasador Chin we Francji, w jednym z kanałów francuskiej telewizji, powiedział, że sprawa Krymu nie jest taka jednoznaczna, jak to z nim było, że kwestia integralności czy suwerenności państw byłego Związku Sowieckiego wcale nie jest pewna.
Tak, bo nie została uregulowana żadną umową.
Nie wiemy, czy można traktować kraje byłego Związku Sowieckiego jako uznawane przez społeczność międzynarodową samodzielne podmioty.
No, to wywołało wściekłość oczywiście w państwach bałtyckich, bo to...
Przede wszystkim.
One się poczuły
nie tylko oczywiście, ale tam przede wszystkim. Natomiast Francuzi zareagowali tym razem. Ten ambasador został wezwany na rozmowę i zostało wydane oświadczenie, w którym oczekiwano od Chin zajęcia stanowiska, czy to są wyłącznie niefortunne słowa ambasadora, czy takie jest stanowisko państwa chińskiego.
Chiński MSZ wycofał.
Ale w jaki sposób wycofał? Tak. Że powiedział, że ale rzeczywiście Chiny wiedzą, że te państwa są uznawane międzynarodowo, są członkami ONZ. Chiny nigdy nie będą naruszały integralności takich państw. To znaczy, jakich mogą? Takich jak Tajwan.
Jakich, no właśnie, tak.
To jest, to
tak,
z tego...
co więc, zostało w domyśle po
krótko
tej,
mówiąc, z całej tej sprawy, zwycięzcą są Chiny, które to sobie rozgrywają tak, jak chcą.
Niewiele czasu nam już zostało na rozmowę o Francji dzisiaj, ale jedna rzecz pewnie nie największej wagi, ale bardzo mnie zaciekawiła. Prawicowy dziennik Le Figaro alarmuje, że Francja ulega meksykanizacji i że nie chodzi o najazd imigrantów z Meksyku, ale w takim razie o co chodzi?
Przypomniało mi się tutaj, jak kiedyś papież Franciszek niefortunnie ostrzegał swoich rodaków z Argentyny przed meksykanizacją i potem musiał się tłumaczyć przed władzami Meksyku, że wcale nic złego nie miał na myśli. Ale to jest to rozumienie meksykanizacji. Opanowanie szczególnie dzielnic wielkich miast przez gangi narkotykowe. Przemoc niemal biały dzień, rozbój, handel ludźmi, strzelaniny. To jest to, co nam się kojarzy z Meksykiem, a co w jakiejś mierze zaczyna być udziałem również Francji, przede wszystkim Marsylii, bo chodziło o Marsylię w mniejszym stopniu, o niektóre dzielnice innych miast, takie jak Paryż, rejon stacji metra Stalingrad. Rzeczywiście jest tak, że są przyjmowane przez policję coraz większe transporty kokainy, że dochodzi do strzelanin, no właśnie w biały dzień. W samej Marsylii od początku roku 15 osób zginęło w porachunkach gangów narkotykowych. W Marsylii to już wychodzi nawet poza te dzielnice, które uznawało się za niebezpieczne.
Bo o Marsylii w tym kontekście mówiono już wiele lat temu.
Tak, ale jakby przekaz jest jednoznaczny, że policja sobie nie radzi.
No właśnie.
Tutaj Macron,
ale to jest takie wrażenie społeczne, czy no, trzeźwa ocena na to wskazuje, że gdyby policja robiła to, co do niej należy, to aż tak źle by nie było być może.
Nie radzi sobie. Nie radzi sobie z tymi problemami. Kwestia poczucia bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych, które nurtują Francuzów. Stąd też Macron, próbując wyciszyć reformę, na nią postawił w wystąpieniu telewizyjnym. Ale jest problem stały, który jednak jest... Czyli problemem jest to, że cały czas, przez to, że mamy bardzo mocny konflikt, który wychodzi na ulicę, cały czas jest podważane zaufanie do służb porządkowych. I ze strony opozycji lewicowej, bo ze Zgromadzenia Narodowego nie, ale ze strony opozycji lewicowej, cały czas są ataki wobec funkcjonariuszy. Jakby kwestia gangów narkotykowych to jest jedna rzecz. Ale były takie sytuacje też, że policja sobie nie radziła, na przykład gdy tak zwane szare wilki tureckie atakowały Ormian we Francji, w Lyonie szczególnie, gdzie dzielnica ormiańska. Państwo w państwie. Pod koniec marca miały miejsce bitwa niemalże. Na zachodzie Francji, niedaleko miejscowości Saint-Solon, ma być zbudowany zbiornik retencyjny na potrzeby rolnictwa. Wielki protest, mimo że demonstracja była zakazana, przyszło 3000 osób i jak mówi żandarmeria, 1000 z nich było gotowych do bitwy. Koktajle Mołotowa, topory, noże, kule do gry w bóle, no,
a policja za bardzo gotowa nie była, chociaż
była,
francuska policja,
była.
No właśnie,
więc tym razem
słynie,
była, ale to od razu, jeżeli policja jest gotowa, to no właśnie, to rodzi oskarżenia. Wiemy, że po tej bitwie ponad 20 żandarmów zostało rannych, manifestantów nie wiemy ile, bo każdy mówi inaczej, ale 7 zostało odwiezionych karetkami, z czego 3 w stanie ciężkim, więc z jednej strony część klasy politycznej podważa zaufanie do służb porządkowych, a z drugiej strony mówi się o tym, że te służby nie są w stanie zapanować nad bezpieczeństwem. Wiemy, że od stycznia ponad 170 funkcjonariuszy zostało rannych w różny sposób. Ponad 170, to jest dużo naprawdę. I kiedy w parlamencie postanowiono oddać im hołd, tym, którzy zostali ranni w Służbie Bezpieczeństwa Republiki, hołd poprzez powstanie z miejsc, parlamentarzyści od pana Mélenchona siedzieli, prawda, nie wstali. Więc no to z pewnością jest pewien problem.
W sumie niewiele budujących wiadomości z Francji przybywa i dla samej Francji, ale oczywiście nie tylko dla Francji. Może ma pan doktor w zanadrzu coś bardziej krzepiącego?
To można wspomnieć w wymiarze symbolicznym. Ważna rzecz, że parlament francuski po kilku innych teraz po wybuchu wojny, najeździe Rosji na Ukrainę, oficjalnie uznał wielki głód na Ukrainie, czyli Holodomor, za ludobójstwo. Niemal jednogłośnie, natomiast z tych, którzy głosowali, natomiast ostentacyjnie nie głosowali parlamentarzyści z partii Francja Niepokorna, Jean-Luc Mélenchona, i z partii komunistycznej, uznając albo, że to wcale nie jest pewne, czy to było ludobójstwo rzeczywiście, albo jak mówili komuniści, żeby tu nie mieszać historii z polityką.
Tak, żeby nic o Stalinie złego nie powiedzieć.
Tak, tak? Natomiast ci, którzy byli w parlamencie, głosowali za. Również Zgromadzenie Narodowe, które jest oskarżane o prorosyjskie sympatie, jak to skomentowali publicyści, zawiodło swoich krytyków i też głosowało popierając tę rezolucję.
Rzecz godna odnotowania, jak sądzę. Pozostaje żałować, że postawa Francji w kwestii dostaw amunicji z Unii Europejskiej na Ukrainę nie jest spójna z tym gestem, ale no, widocznie w grę wchodzą tu jakieś istotne interesy.
Ekonomiczne.
Ekonomiczne, tak. Amunicja, byle francuska. I na tym dzisiaj musimy zakończyć. Gościem Polityki dla Dorosłych był pan dr Michał Węklar, historyk zajmujący się dziejami najnowszymi Polski i Francji, pracownik naukowy Katedry Nauk o Polityce Akademii Ignacjanum. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.